Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Witam Państwa, to jest Rozmowa pod krawatem. Jesteśmy w Radiu Szczecin. Ja nazywam się Przemysław Szymańczyk, a dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Zaręba, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek Komisji Obrony Narodowej. Witam Panie Pośle, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie Pośle, gdzie Pan lubi bywać najbardziej?
Ja najbardziej lubię bywać, jeśli pyta Pan o czas wolny, to przebywać z moimi dziećmi. Albo na przykład na wyścigach klasycznych samochodów.
Ale ja mam wrażenie, że Pan bardzo lubi bywać w takich miejscach jak prokuratury, siedziby prokurator, siedziby na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest Pan wyjątkowo, Panie Pośle, aktywny na tym polu. Przypomina sobie Pan pierwszą taką wizytę w czasie wolnym? To był 2001 rok. Ja przypomnę, bo to jest bardzo interesujące kalendarium. 2001 rok. Składa Pan doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Marka Koćmiela, prezydenta Szczecina. W październiku, to są najciekawsze Pańskie wizyty, w październiku 2009 roku sprzedaż spółki Porta Styl. Pamięta Pan to?
Tak.
Nieprawidłowości miały się pojawić. Zawitał Pan do prokuratury. 27 września 2011 roku sprzedaż terenów po Stoczni Szczecińskiej. To był taka umowa pomiędzy Silesią a Krafportem. To nie wszystkie Pańskie wizyty. Dalej, 10 maja 2016 roku zgłasza Pan tym razem do prokuratora generalnego no taki fakt, czy podejrzenie zaistnienia takiego faktu. Tym razem przestępstwo miał popełnić minister skarbu w rządzie PO-PSL Aleksander Grat. A 3 listopada, czyli zupełnie niedawno, sprzedaż majątku stoczniowego w Szczecinie w latach 2009-2013. Bud Bank Leasing. Tak, ma na tej transakcji zarobić 15 milionów złotych i to też się wiąże oczywiście z wizytą w siedzibie prokuratury. Ja oczywiście nie wymieniłem wszystkich, ale to przyzna pan, że taki dosyć zacna statystyka.
Panie redaktorze, to jeszcze jedno uzupełnienie. To zawiadomienie, które złożyliśmy z obecnym wicemarszałkiem Sejmu, posłem Brudzińskim, do ówczesnego prokuratora Seremeta, ono zostało powtórzone, jeszcze raz złożone do obecnego prokuratora generalnego, ponieważ tam to zostało złożone i nie wiadomo, co się z nim stało.
No dobrze, ale skąd to przywiązanie pańskie do wizyt akurat w takich miejscach?
No bo jeśli popatrzymy na historię tego, co się działo z majątkiem Stoczni Szczecińskiej od roku 2001, właśnie od roku 2002, a szczególnie w latach 2009-2015, no to uważam, że obowiązkiem każdego funkcjonariusza publicznego, no bo taki status ma parlamentarzysta, było zwrócenie uwagi, że to było skuteczne, bo przypomnijmy, sprawa Silesii i wydzierżawienia tych terenów Kraftportowi skończyła się tym, że są zatrzymani, są postawione konkretne zarzuty, natomiast toczy się nowe śledztwo podjęte przez, i bardzo się z tego cieszę, przez prokuraturę katowicką, jeśli chodzi o działalność tak zwanego zarządcy kompensacji. Państwo widzicie, że jestem tutaj konsekwentny. Myśmy informowali na bieżąco, co się z tym majątkiem dzieje, jak on jest demolowany. Weszliśmy z kamerą 2 razy do stoczni, żeby pokazać szczecinianom i opinii publicznej, jak wygląda ten majątek. No i to jest ciąg dalszy.
Panie pośle, ja rozumiem, że może budzić spore emocji w Szczecinie szczególnie fakt, że nie ma stoczni, a jakaś firma zarabia na tym dealu, 15 milionów złotych. Ale czy to źle? Gdzie tu jest przestępstwo? No ja rozumiem, że etycznie jest to nie do zaakceptowania, ale gdzie jest przestępstwo? Ja rozumiem, że wskazał pan w tym doniesieniu z 3 listopada jakieś fakty, które wskazują na popełnienie przestępstwa.
To było,
tak czy nie?
To było tak. Oczywiście wskazałem złamanie ustawy w kilku punktach. Po pierwsze, niedopilnowanie majątku. To znaczy pozwolono majątek ruchomy, żeby został wywieziony poza stocznię, rozkradziony. I tu jest odpowiedzialność, idzie od ministra skarbu ówczesnego Aleksandra Grada, wiceminister skarbu przepraszam, który nadzorował pan obecny poseł Platformy, pan Gawlik, ówczesny szef Agencji Rozwoju Przemysłu, pan Wojciech Dąbrowski, no i na końcu pan Nojszewski, który był prezesem Bud Bank Leasingu. To taka efemeryda, którą ówczesna ustawa wprowadzała, zarządca kompensacji, czytaj, likwidator, likwidator. I nie było dbałości o majątek. Ja państwu zresztą mogę przypomnieć podstawowe rzeczy, wywiezienie blach.
No to znamy, panie pośle, wiemy mniej więcej, co się wydarzyło.
Brak zabezpieczenia przeciwpożarowego, zniszczone ujęcie wody. Moglibyśmy tak siedzieć godzinę wymieniać.
Panie pośle, proszę powiedzieć, jaki procent pańskich spostrzeżeń, z którym się pan podzielił w prokuraturze czy w ABW, zyskał aprobatę w tym znaczeniu, że zakończyło się to sukcesem, chociażby wszczęciem śledztwa i skazaniem winnych wskazanych w doniesieniu?
No tutaj mamy zawiadomienie w sprawie Kraftportu chociażby. Teraz to wszczęte. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to obecne śledztwo nie skończyło się postawieniem zarzutów, ponieważ na przykład specustawa, ta tak zwana specustawa stoczniowa, nie przewidywała żadnych gratyfikacji.
Panie pośle, pan sformułował następującą opinię. Nie wyobraża pan sobie, żeby to nie zakończyło się śledztwem czy skazaniem? To nie jest wpływ już na prokuraturę?
Nie. Postawieniem zarzutów to jest mój osobisty moja osobista ocena, subiektywna, ponieważ jeśli czytamy, że zarządca kompensacji nie ma prawa do dodatkowych profitów, a profity były osiągnięte i było, że to informowana była opinia publiczna o tych profitach, no to już jest daleko idąca przesłanka do tego, żeby takie twierdzenie postawić. Druga rzecz, proszę państwa, no jeśli chodzi o Silezję, ja przypomnę, że myśmy w kwietniu 2010 roku zrobili pewne takie sprawdzenie. To znaczy był amerykański inwestor, który firma Capital Park, która inwestuje w Polsce od lat w nieruchomości, i prezes tej firmy z panem ówczesnym, dzisiaj zatrzymanym, panem B, rozmawiał i wtedy padło to słynne, pamiętacie państwo, pan redaktor, wielokrotnie cytowane przeze mnie słowo, zdanie wypowiedziane przez pana B. Cytuję, niech oszołomy w Szczecinie zapomną o budowie jakichkolwiek statków. Bo jaki był i to była oferta. Myśmy tę ofertę pokazali dziennikarzom.
Dobrze.
Za zgodą.
Nie chciałbym rozmawiać w tym kontekście o przeszłości. Ja rozumiem,
ale
że
ja
konteksty pewne są ważne.
Ale
ja rozumiem.
Jedno zdanie się może, tak, panie redaktorze. Co się stało? Wybory samorządowe 2010 roku. Platforma chciała mieć kolejny teatr pod tytułem katarski inwestor stoczniowy. No i wybrano firmę,
pamiętamy,
która
to
miała
wszystko,
5 zresztą, tysięcy złotych kapitału.
Nieskromnie powiemy, że byliśmy grupą dziennikarzy, która ten temat
mocno ociągnęła. Zgadza się, to państwo pan jak najbardziej.
I nawet powiem nieskromnie, że to ja dzwoniłem do Kraftportu, do Katowic. Dobrze.
5 tysięcy złotych,
dobrze,
ale przypomnijmy słuchaczom kapitału
to
zakładowego.
Wszyscy wiemy. Pan liczy, rozumiem, że w tym wypadku będzie to państwo sukces.
Panie pośle, ja wiem,
panie pośle, teraz kwestia, która również budzi emocji i na pewno sukcesem nie jest, a nie jest sukcesem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w połączeniu z prezydentem Żmurkiewiczem, który miał przygotować, no bo rozumiem i jeden z departamentów i sam prezydent Żmurkiewicz miał przygotować na sesję Rady Miasta Świnoujście projekt rozszerzenia granic portu morskiego w Świnoujściu. Zakończyło się to, delikatnie mówiąc, skandalem, albo nieprzyjemną, czy też dosyć dziwną sytuacją, wycofaniem tego projektu uchwały Rady Miasta. Bez opinii radnych nie ma możliwości, aby poszerzyć, czy zwiększyć powierzchnię portu, a w następstwie wybudować tam ewentualnie terminal kontenerowy. Ja jestem przekonany, że słuchał pan rozmowy pod krawatem z Joanną Agatowską, która powiedziała nam tak: zarząd portu nie ma żadnych argumentów, żeby przekonać mieszkańców i samorząd do budowy terminalu. Co pan na to?
Nie chciałbym wchodzić w rozgrywki polityczne, jeśli chodzi o polityków w Świnoujściu, bo ja traktuję słowa pani Agatowskiej jako kandydatki na prezydenta Świnoujścia, co zresztą ogłosiła też tutaj na antenie Polskiego Radia Szczecin. W związku z tym te wypowiedzi trzeba traktować wyborczo, tak? Wiemy jedno, że tak jak w przypadku inwestycji, która dalej trwa, bo będzie też rozbudowywany gazoport, współpraca Skarbu Państwa, współpraca z ministerstwa układała się dobrze z prezydentem Żmurkiewiczem. Tak, jeśli chodzi o budowę terminala kontenerowego, ta współpraca myślę, że się będzie dobrze układała dalej. Dlaczego? Dlatego, że jest to strategiczna inwestycja potrzebna niesłychanie zespołowi portów Szczecin-Świnoujście. Jeśli chcemy być liderem na Bałtyku, a takie założenie, bardzo dobrze takie założenie jest, i szczególnie wygrać konkurencję tutaj z portami nie tylko trójmiejskim, ale i Kłajpedą, ale i Roztokiem czy Lubeką, to musimy zainwestować w taki terminal. Oczywiście przygotować grunt i znaleźć inwestora.
Pan mówi oczywiście o jakby rzeczy jasnej dla wszystkich tych, którzy mieszkają na Pomorzu Zachodnim i znają się nieco na gospodarce morskiej, no i wiedzą, co to jest racja stanu, co do tego pełna zgoda, no ale kiedy się przygotowuje tak ważny projekt, no to to przygotowanie musi być staranne i sumienne. No o tym zapomniano. Ja mógłbym tutaj cytować, wie pan, różne rzeczy, w jaki sposób ten strategiczny projekt jest przygotowywany. Na przykład z Ministerstwa Gospodarki Morskiej wychodzi z Departamentu Gospodarki Morskiej taki oto dokument. Przygotowała go dla mnie pani Anna Gatowska. Ja też skseruję to do pana. Proszę, wizytówka. Wizytówka, zwraca się ten departament do Janusza Żmurkiewicza, prezydent miasta Świnoujścia, reprezentujący Radę Miasta w Świnoujściu. No to jest kardynalny błąd po prostu. Dalej, my zapraszamy do studia radiowego przedstawiciela Zarządu Polskich Portów Szczecin-Świnoujście. On nie ma dla nas czasu i twierdzi, że nie może przyjść i w tej sprawie nie ma komentarza, bo to jest rozgrywka na poziomie samorządowym. A przypomnę, jeśli chodzi już sam projekt, który trafił na świnoujską sesję, przewodnicząca Gatowska mówi, że nie wiadomo kiedy i co dokładnie powstanie. Wnioskujący nie potrafi odpowiedzieć na te pytania. No i taka jest prawda.
Uporządkujmy to. Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście w tej sprawie się wypowie to w sposób szczegółowy. Ja rozmawiałem...
A jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, panie pośle. Już oddam panu głos, ale jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, jeden ciekawy wątek. Otóż przedstawicielem Świnoujścia w zarządzie portów, kto jest? No Janusz Żmurkiewicz. No, no to naprawdę dodaje tej sprawie jeszcze kolejnego smaczku.
Tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, Zarząd Morskich Portów się wypowie w tej sprawie, to bardzo konkretnie. Wypowie się w sposób przemyślany, bo jest to poważna inwestycja i też zgłosili się poważni partnerzy, którzy chcą w tym partycypować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, próbowałbym oddzielić jednak sprawy dotyczące polityki samorządu świnoujskiego, no jak widzimy w Świnoujściu zaczęła się kampania wyborcza. I nie ma co do...
Ale panie pośle, tak jest... dobrze był przygotowany projekt uchwały, czy źle?
I teraz tak, ja uważam...
Bo to nie jest tylko inicjatywa pana prezydenta Żmurkiewicza, ale to jest inicjatywa, jeszcze raz to podkreślę, Ministerstwa Gospodarki, zespół z Zarządem Portu. Więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy to było dobrze przygotowane, czy źle?
Ja nie potrafię na ten temat odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że skoro mamy czas kampanijny, to radni, śmiem twierdzić, nie wszyscy podejmowali decyzje w sposób chłodny. I teraz tak, ta inwestycja przyniesie konkretne korzyści dla Świnoujścia, miejsca pracy, podatki i tak dalej. To jest oczywiste. Bo Świnoujście stoi jedną nogą na turystyce, ale ona jest sezonowa. I oczywiście uzdrowiska, można tutaj ten temat rozwijać, ale na gospodarce morskiej. Tak? To bądźmy konsekwentni. Jeśli Świnoujście bardzo zabiegało i przez te lata mówiono, podobnie jak Szczecin, że jest niedoinwestowane, to teraz, kiedy ten duży strumień inwestycji się, bo jeszcze pamiętajmy o tunelu, tak? Przepraszam, jestem przeziębiony. Mówiłem też o tunelu, o rozwoju infrastruktury. Jeszcze jest jeden aspekt, panie redaktorze, proszę państwa, pamiętajmy tak, konkurencja nie śpi, i używa różnych metod do tego, także dzieląc i podgrzewając atmosferę, żeby ta inwestycja, no jeśli nie powstała, bo to jest niemożliwe, ale żeby była maksymalnie odwleczona w czasie. Powtarzam jeszcze raz, budowa już gazoportu, i nowego falochronu, czyli decyzje premiera Kaczyńskiego z 2006 roku zmieniły układ sił, że tak powiem, portowych na Bałtyku, bardzo, a teraz budowa nowego falochronu, bo on też będzie wymagany.
Panie pośle, proponuję, żeby pan wziął łyk kawy, bo za chwilę pan za nie mówi, a teraz zadam panu jednak...
stanowi bardzo poważne zagrożenie dla tych portów.
To jest oczywiste, każdorazowo tego rodzaju inwestycje, czy duże inwestycje infrastrukturalne, czy przemysłowe, które zmieniają układ sił w danym obszarze geopolitycznym, rzecz jasna, są oprotestowywane, często na dodatek jeszcze, no powiedzmy sobie, przez tych, którym na tym zależy, tak enigmatycznie o tym powiedzmy, to jest oczywiste, ale tym bardziej, panie pośle, powinno być tak, że rząd wespół z samorządem i spółką reprezentującą Skarb Państwa powinien, panie pośle, przygotować taki projekt profesjonalnie, a nie, przepraszam bardzo, w taki oto sposób, tak?
Panie, ja jeszcze raz powiedziałem, dobrze, rozmawiałem mamy coraz z prezesem.
Ja rozumiem, okej.
Okay. Ta wypowiedź będzie miała miejsce.
Dobrze, dobrze. I teraz jeszcze, bo jest już bardzo mało czasu, to są tematy, które wymagały jednak jakiejś dłuższej, pogłębionej rozmowy. 11 listopada zbliża się wielkimi krokami, to wielkie święto Polaków, wielkie święto służące radości. Powinniśmy być chyba, zdaje się, dumni. A w tym czasie nie narzekać. I też taki pogląd na sprawę ma marszałek senior Kornel Morawiecki, który zaproponował kilka dni temu, by na czele takiego Marszu Niepodległości, Zjednoczonego Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada stanął pan prezydent, poprowadził ten marsz ponad wszelkimi podziałami. Czy pan tę inicjatywę marszałka seniora uznaje za realną, czy jest to jakaś utopijna mrzonka?
Ja bym chciał, żeby tak się stało, bo zasłużona osoba zasna dla polskiej wolności, jako jest pan poseł Kornel Morawiecki, marszałek senior, wie co mówi i to rzeczywiście z perspektywy już człowieka doświadczonego, ta siwizna włosów mu tej mądrości dodaje i wie co mówi. Chciałbym, bo rzeczywiście prezydent w Polsce ma specjalne umocowanie. To jest osoba, która powinna łączyć. Oczywiście różnie z tym bywało, jeśli chodzi o poprzedników, ale takie było założenie od początku, od zarania drugiej RP. Prezydent jako symbol, jako łącznik narodu. Byłoby to dobre. Ja się niestety obawiam, że większość środowisk będzie chciała to zdyskontować. Ja nie mówię oczywiście o kabaretowych formach typu Komitet Obrony, chciałby się koryta powiedzieć, ale demokracji niech im będzie, który przez taką nie odróżnia czołowych postaci twórców polskiej niepodległości.
Panie pośle, skupmy się na problemie.
Natomiast podziały są, myślę, są dosyć duże. Mam nadzieję, że przyodpowiednie, bo rozumiem, że skoro taka inicjatywa wyszła,
nic nie wiem w tej sprawie.
Mam nadzieję, że ona zostanie podchwycona przez kancelarię prezydenta. Mhm. No może Bóg da, że rzeczywiście taki marsz byłby wspólny.
Ja o to pytam, dlatego że z różnych stron płyną różnej maści i wagi zarzuty pod adresem Prawa i Sprawiedliwości w przeddzień Święta Niepodległości. Na przykład Adrian Zandberg, przewodniczący partii Razem, twierdzi, powiedział w jednym z wywiadów, że obóz narodowo-radykalny, czyli po prostu NR, ma być finansowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie finansują między innymi wyjazd na Marsz Niepodległości, indywidualni, poszczególni posłowie. Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzyszenia Patrioci stwierdził, że odnotowano, cytuję, to jest cytat, 93 tego rodzaju incydenty. Tymczasem poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przyznał się, że przeznacza na ten cel prywatne środki. Mamy 60 sekund na odpowiedź na to pytanie. Czy to dobrze, czy źle?
Nie będę komentował akurat słów marksisty, bo Zandberg jest marksistą i dla mnie jest to, nie jest to partner do dyskusji.
A sam problem, czy to dobrze są takie finansowania?
Dlatego, że nie, jeśli ktoś finansuje z posłów PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, wyjazdy to są wyjazdy po pierwsze sympatyków i członków Prawa i Sprawiedliwości na uroczystości, które my mamy przewidziane w naszym, tak jak zresztą inne ugrupowania w naszym kalendarzu. I dlatego, a pan Zandberg, no cóż, no chciałby zajść, jest to taka wrzutka.
Panie pośle, liczę na szybki powrót do zdrowia.
Dziękuję.
To był poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Zaręba, dziękuję, Przemysław Szymańczyk.
Dziękuję bardzo.